Facet na luzie. Sławomir Szyziniewski, dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo nisko. W każdą niedzielę, chwilę po 13, zapraszamy na audycję Facet na luzie, w której rozmawiamy o pasjach, hobby, pracy, życiu. Jednym słowem o wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. I przede mną w studiu kolejny prawdziwy facet. Zanim go przedstawimy, dowiemy się o nim kilka słów. Znak zodiaku, proszę pana.
Ryba.
Hobby.
No przede wszystkim piłka ręczna, ale też żeglarstwo i trochę tenis.
Ziemny?
Tak, ale dopiero początki, także...
Miłe złego początku. Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Marynarzem.
Dlaczego marynarzem?
Duży pociąg do wody.
O, proszę bardzo. Z czego jestem dumny?
Ze swojego życia.
Czego się trochę wstydzę?
Moich takich zapędów z dużą ilością rozmów i wywlekania wszystkiego, takiego bardzo szybkiego zaufania wszystkim ludziom dookoła.
I to czasami różnie się kończy. Ideał kobiety?
Myślę, że każdy ma swój. Taka, która jest dobra i czyni dobro dla innych i dla partnera.
Ale blondynka? Brunetka?
Ojej, aż takiego rozmachu nie mam.
Dobrze, okej. Okay. Zawód wykonywany?
Zbliżanie ludzi.
O, proszę bardzo. Imię i nazwisko?
Wleklak Damian.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Damian Wleklak, piłkarz ręczny, menedżer sportu, działacz sportowy. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Damian Wleklak, piłkarz ręczny, zdobywca medali. W sumie ile spotkań w reprezentacji rozegrałeś?
Zaskakujące pytanie. Ponad 100, ale nie pamiętam.
No właśnie, ale za to pamiętasz te największe sukcesy. Srebro Mistrzostw Świata 2007, brąz Mistrzostw Świata 2009. Do tego zaraz dojdziemy. Ale jak to się w ogóle stało, że zostałeś piłkarzem ręcznym? Urodziłeś się w Malborku, do Gdańska trafiłeś mniej więcej w czwartej klasie szkoły podstawowej. Rodzice się przenosili?
Tak, rodzice się przenosili. Mieliśmy duży problem, gdyż mama i tata byli bardzo zapalonymi ludźmi, jeśli chodzi o wolność, solidarność i nie poddali się pewnym naciskom podpisania takiego zobowiązania przystąpienia do partii i z tego wynikły duże problemy, a mieszkaliśmy w Tragaminie i zostali zmuszeni do chyba 6- czy 7-krotnego podwyżki płacenia czynszu za mieszkanie i w tym momencie no, w takiej kryzysowej sytuacji, aczkolwiek jak to zawsze jest ze zmianami, wpłynęło to bardzo dobrze dla nas, przeprowadziliśmy się do Gdańska.
No właśnie, w Gdańsku od samego początku byłeś bardzo zaangażowany w sport. Rozumiem, że jako dziecko byłeś pełen energii, czy też wręcz przeciwnie, nie wiem, rodzice chcieli cię jakoś zaktywizować, jak to było?
Nie, to jakby wynikało z tego, że wtedy w tamtych czasach dzieci głównie czas spędzały
na podwórku.
Mój tata był też, założył klub LZS-u, czyli Ludowego Klubu Sportowego w Tragaminie piłki nożnej i często mnie zabierał na takie, można powiedzieć, indywidualne, ale żeśmy się bawili w piłkę nożną, też żeglował i też często chodziliśmy na ryby.
No właśnie, i jak byłeś w Gdańsku, to wydawać by się mogło, że zostaniesz piłkarzem, tak? No bo jak się mieszka w Gdańsku, no to co? Lechia Gdańsk, tak?
No, Lechia Gdańsk, ale przede wszystkim kolega z ławki, czyli Grzesiu Szamotulski, z którym chodziłem do szkoły podstawowej numer 3 na Chełmie. I byliśmy w jednej klasie.
Grzesiu Szamotulski, popularny wariat. Tak? W pewien sposób. Taki szalony człowiek bardzo. Znaczy...
No chyba mamy podobne
charaktery. Jak to bramkarze.
Jak to bramkarze, ale akurat widzisz, teraz mi przypomniałeś, jakby to się łączy trochę, bo bardzo dobrze się w klimacie bramkarskim czułem, bo potem wiele lat z Adasiem Wejnerem, bo też mieszkaliśmy na wspólnym osiedlu, Potem Sławek Szmal, Marcin Wichary, to też byli tacy moi, znaczy są dalej moi bliscy znajomi i przyjaciele.
A bramkarze zawsze tacy szaleni? Prawie.
Nie, akurat u Sławka Szmala nie, ale bardzo konsekwentny i bardzo, bardzo twardo stąpający po ziemi.
Piłka nożna w Lechii, trener Michał Globisz, trener legenda, ale zdaje się, że zawiodła cię trochę lewa noga.
Tak, no lewa noga, jak to w żargonie piłkarskiej chyba służyła tylko do...
Podpierania.
Podpierania. Też do jazdy chyba trochę tego nie czułem, bo dzięki Grzesiowi, ale trafiłem tam do Lechii, ale to oni już byli w takim regularnym treningu, bo Grzesiu się przeniósł później do tej szkoły sportowej. I trochę chyba odbiegałem poziomem i nie mogłem jakby dorównać, może przez ten brak lewej nogi, nie mogłem dorównać tego poziomu i chyba trochę mnie to gdzieś tam cofnęło i przeniosłem się później na judo. Do trenera Sowy w szkole, w klubie szkolnym w Trójce i potem z racji tego, że nie mieliśmy jeszcze hali, to wychodząc z zajęć judo, gdzie mieliśmy taką małą salkę z matą, przechodziłem przez korytarz, a tam były treningi piłki ręcznej i też sporo moich kolegów z podwórka, dlatego jakby przeniosłem się do tej dyscypliny.
No ale to znaczy co, poszedłeś do trenera i mówiłeś, tu jestem, bierzcie mnie.
Nie, raczej koledzy powiedzieli, że jak już jestem na tych treningach, to możemy spróbować piłki ręcznej i jakoś tak od razu poczułem, że to jest ta dyscyplina, w której się dobrze odnalazłem. Dużo kontaktu, dużo biegania, dużo myślenia, więc spodobało mi się to i przede wszystkim gra zespołowa, bo ja lubię bardzo funkcjonować w zespole.
No, a na dodatek to było Wybrzeże Gdańsk, tak? Drużyna, legenda.
To już było Wybrzeże Gdańsk, co prawda jeszcze szkolne. Potem przenieśliśmy się w czasach liceum już na halę na zawodników. No i już klimat tej hali na zawodników, treningi seniorów, treningi koszykarzy. No było dużo czasu do stracenia, nie trzeba było siedzieć nad lekcjami, było dużo więcej atrakcji i to troszeczkę nas porwało, bo wychodząc z domu wychodziliśmy pierw na trening seniorów, potem był nasz trening, a po naszym treningu najczęściej byli koszykarze i zostawaliśmy jeszcze na treningu koszykarzy.
To też była mocna ekipa, no, korsarze.
To też była dużo jeszcze znajomych spotykam nieraz na ulicach, którzy wtedy jeszcze grali w tej drużynie koszykarzy.
No, za kim nosiłeś teczkę? Za Danielem Waszkiewiczem, za Bogdanem Wętą, Krowickim, Plechociem, nie, Flontem?
Nie, to byli bardziej idole. Pamiętam taki mecz, to było chyba na 50-lecie Wybrzeża Gdańsk, gdzie graliśmy z reprezentacją Polski. I ci zawodnicy jeszcze byli wtedy czynnymi zawodnikami. Ja dostąpiłem takiego zaszczytu, bo brakowało trochę im zawodników i mogłem grać na skrzydle w tej wielkiej drużynie. Oni wtedy się zjechali, no to jak wiadomo w tamtych czasach fajnie było w ogóle wejść do szatni, oczywiście przebranym, bo nie było miejsca dla takich młodych grzdyli jak ja, powiedzieć dzień dobry i podziękować, że można było zagrać z tymi zawodnikami.
No to powiedz, jacy oni byli wtedy, tak jak to się mówi. To prawda, że wszyscy palili, pili i tak dalej, bo taki był styl?
Co w szatni, to w szatni. Mogę tylko powiedzieć, że dostałem jedno zadanie, przynieść popielniczkę.
A więc jednak, ale generalnie z drugiej strony to były nieprawdopodobne talenty, bo choćby, nie wiem, wszyscy, pamiętam, też się fascynowałem tą drużyną, wszyscy byli zachwyceni na przykład tym cudownym nadgarstkiem Daniela, tak?
No, Daniel był wtedy profesorem, także to później jeszcze...
Daniel Waszkiewicz od razu.
Tak, tak. Mhm. Będąc jeszcze naszym trenerem, to też kilkakrotnie pokazywał pewne rzeczy, które jemu przychodziły z wielką łatwością, a my to musieliśmy wypracować przez rok, dwa lata. Kiedyś pamiętam taką sytuację, gdzie trenowaliśmy jakiś schemat i zagrywki, który miał się gdzieś kończyć przewagą do obrotowego i po którymś razie, oczywiście to miał środkowo rozgrywający podawać, po którymś razie już Daniel nie wytrzymał, mówi, powiedziałem wam, że nie będę wam pokazywał, tobie mistrzyniu też nie, ale mówi, chodź coś pokażę. Stanął na środku i mówi, ja teraz zagram 5 razy ten schemat i 5 razy podam do obrotowego. I dwa razy tak podał, że Arturowi Siódmiakowi, pamiętam, odbiła się głowa, piłka od głowy i zawołał Siódmiak i powiedział, teraz trzymaj te ręce przy tej głowie i dostaniesz trzy razy piłkę. I tak faktycznie tak się wydarzyło. No profesor.
No rzeczywiście fenomen. A jak się wchodzi w ogóle do pierwszej drużyny w piłce ręcznej? Jest jakiś chrzest? Coś się dzieje? No po popielniczkę trzeba biegać czasami, torbę zanieść, coś jeszcze?
No w moich czasach, bo to było już bardzo dawno temu, jak wchodziłem do pierwszej drużyny, to w ogóle był pewien etap, gdzie można było wejść do szatni przebranym. Taką jakby pierwszą rzeczą, którą się... do której się dążyło, to otrzymanie chociaż jednego wieszaka w szatni. Jak już można było siedzieć z tą pierwszą drużyną w szatni, no to już oczywiście aspekt noszenia piłek, wody i przygotowania całego treningu, to w ogóle nie wchodziło, w ogóle nie było żadnych, nawet nie trzeba było, ci zawodnicy stać nie musieli mówić, bo to było jakby automatyzmem pokazane, gdzie jest twoje miejsce.
I nie byłeś wtedy w depresji, że wiesz, bo dzisiaj to zapewne młody zawodnik zaraz by się skarżył, że jest w strasznej depresji, tak? Że czuje się w jakiś tam sposób szykanowany, czy coś.
Nie, no pamiętajmy, że podpisanie kontraktu i wejście do pierwszej drużyny łączyło się z tym, że można było iść do magazynu i wybrać sobie buty do grania. To niesamowitą rzeczą, choć nasz pierwszy kierownik Gołuński, Michał, z którym wszedłem do tego słynnego kantorka, gdzie był sprzęt, były piękne adidasy u góry i miałem bardzo wielkie marzenie, żeby w takich butach zagrać. On powiedział, nie, młody, na dole są Hummele, tam sobie wybierz. Adidasy są dla doświadczonych zawodników, ale po kilku latach też ja otrzymałem te adidasy, więc się cieszę.
No trafiłeś do drużyny, która była legendarna, tak? Trzeba było zastępować też zawodników, którzy tworzyli jakby pewną historię i trafiłeś w takim okresie, kiedy kończyły się pewne czasy, te czasy takiego sportu socjalistycznego, gwardyjski klub sportowy, tak? Zamienił się w klub policyjny. Zaczęło brakować chyba wszystkiego, tak?
No był taki czas, że brakowało wszystkiego, aczkolwiek my byliśmy na takim etapie życia, że nam to za bardzo nie doskwierało, to zawsze było...
Człowiek się cieszył, że grał po prostu, tak?
Tak, się cieszył, że grał, zawsze mottem Wybrzeża było to, że nie płacimy dużo, ale staramy się płacić solidnie, ale na pewno tutaj otrzymasz dobrą szkołę piłki ręcznej, to myślę, że gdzieś tam w naszej filozofii jest do dzisiaj. Pamiętam kiedyś taki moment, gdzie brakowało już chyba, było z 3-4 miesiące opóźnienia w wypłatach. My już byliśmy zawodnikami, gdzie był Artur Siódmiak, gdzie był Marcin Lijewski, czyli tacy zawodnicy, Dawid Nilsson napływowi, którzy musieli jakoś to przeżyć. I w pewnym momencie przyszedł po treningu prezes Majewski i mówi, zapraszam dzisiaj do góry. I my tacy ucieszeni.
Że będzie kasa.
Że będzie kasa. Pobiegliśmy do niego i on na to, jak już weszliśmy po szybkim prysznicu do niego, on mówi, tam jest ciężarówka, proszę rozpakować meble do mojego biura. To były piękne meble gdańskie, gdzie pan nam powiedział, że jedno krzesło kosztuje 5000 zł, a my poszliśmy, mówi, ale co z naszymi wypłatami? On mówi, jeszcze chwilę, jeszcze moment.
No dzisiaj się można z tego śmiać, ale rzeczywiście niestety brak pieniędzy spowodował, że ta drużyna się rozpadła. Trafiliście głównie do Płocka, ty też.
No trafiliśmy do Płocka, część trafiła do Warszawy, Dawidowi się udało wyjechać do Szwecji. Jak widać, to co zawsze cenię sobie w piłce ręcznej i szczególnie w Wybrzeżu, że wszystkim zawodnikom udało się wyjść i zrobić, wydaje mi się, że karierę na poziomie swojego potencjału i to na pewno cieszy. Nie było jakichś takich dużych wpadek naszych zawodników, żeby sobie życiowo nie poradzili, a to na pewno jest duża zasługa i klubu, i Daniela.
No właśnie, jak to jest z tą piłką ręczną? Dlaczego właściwie ta dyscyplina cię urzekła? Z drugiej strony to jest uznawany za najbardziej brutalny sport w ogóle.
No już teraz nie, bo teraz w dobie wideoweryfikacji tej brutalności jest coraz mniej. To też staje się techniczny sport. Oczywiście jest siłowy, jest biegowy.
Jest tam trochę tego przepychania, prawda? Zwłaszcza kołowy się tam namęczy.
Bardzo blisko byliśmy rugby, która też jest świetną dyscypliną i bardzo widowiskową w Europie, szczególnie tutaj we Francji czy w Anglii. Myślę, że też piłka ręczna, jak pokazują Niemcy, gdzie jest bardzo duży wzrost w ostatnich latach naszej dyscypliny, czy Francja, czy Dania. To jest też dyscyplina, gdzie tego kontaktu jest, a ludzie uwielbiają oglądać kontakt, walkę, dużą ilość akcji, dużą ilość bramek i myślę, że to jest bardzo widowiskowa dyscyplina, ale też i bardzo wymagająca.
No dobra, ty nie zagaduj, tylko powiedz, że jak przeciwnik cię tam...
Można oddać, no, oczywiście. No,
ale jakie są sposoby na przykład na to?
No, my mieliśmy kilka tutaj.
No, dawaj.
Robiliśmy tak zwaną kanapkę, grając jeszcze z Arturem Siódmiakiem, z Dawidem Niszczonym, z Rafałem Koptelem. Mieliśmy kilka sposobów, bo Daniel miał taką bardzo fajny system obrony, który pokazywał pewne przestrzenie, ale na te przestrzenie mogliśmy się umówić i zamknąć. I jakby to najważniejsze w piłce ręcznej jest, żeby domknąć w trójkę, bo wtedy sędzia ma duży problem, kogo ukarać. Ale oczywiście łokcie, czy... Wiem, że to jest może trochę nie fair, ale tak samo to, co się dostawało, szczególnie też jak koledzy dostawali nasi, którzy może mniej grali w obronie, to żeśmy też oddawali. I na pewno takim sygnałem było wtedy, kiedy nasz bramkarz dostał w twarz, no to wiadomo było, że ten zawodnik musi być ukarany na boisku w jakiś sposób. I tak to gdzieś tam w naszej grupie działało, a że grupa była dość zgrana i bardzo się lubiła poza boiskiem, no to przychodziło to z dużą łatwością.
No właśnie, szanowni państwo, piłka ręczna, o tym sporcie mówić będziemy także w dalszej części naszej audycji, w której gościem audycji Facet na luzie jest Damian Wleklak.
Facet na luzie.
Damian Karol Wleklak, polski piłkarz ręczny, środkowy, rozgrywający, reprezentant Polski, srebrny medalista Mistrzostw Świata 2007, brązowy 2009, obecnie dyrektor sportowy, menedżer klubu sportowego PGE Wybrzeże Gdańsk, jest gościem audycji Facet na luzie. Damian, rozmawialiśmy o tym, jak było w Wybrzeżu, potem musiałeś przenieść się do Płocka, do Wisły, tam 4 razy Mistrzostwo Kraju, Puchar Polski w 2005 roku. Organizacyjnie to już był zachód, czy jeszcze ciągle taki, jeśli tak można powiedzieć, trochę socjalizm przechodzący w kapitalizm?
Myślę, że to ten klub był już na wyższym poziomie niż Wybrzeże, pewnie ze względów finansowych, bo jednak bardzo stabilny sponsor.
No tak, paliwo. Te sprawy.
Rozgrywki już europejskie, więc też fajny czas, który spędziłem w Płocku. Fakt faktem, że miałem poważną kontuzję, miałem operację kręgosłupa, którą świetnie przeprowadził doktor Kloc, tutaj znany w naszym Trójmieście, i dzięki niemu mogłem jeszcze parę lat pograć, ale z perspektywy czasu troszeczkę się tam zasiedziałem. Zawsze moim marzeniem była Bundesliga, aczkolwiek no, czasy, gdzie zdobywaliśmy te mistrzostwa Polski i mogliśmy grać w europejskich pucharach, na pewno fajne. Raczej bym tego nie przyrównał do dzisiejszych czasów, bo dzisiaj ten klub funkcjonuje na najwyższym poziomie, tak jak Industria Kielce. Ale to był dobry czas, gdzie urodziło się moich dwóch synów w Płocku. I myślę, że to też taki dobry czas, bo małe miasto, można było się trochę podzielić ten czas na rodzinę i na granie, choć tego grania było dużo. Zabrakło troszeczkę takiej nowoczesnej myśli trenerskiej. Zawsze chciałem, żeby też Daniel tam był z nami, bo myślę, że przy takim komforcie pracy miałby większą możliwość, znaczy my byśmy mieli większą możliwość zdobycia czegoś więcej.
Jak się zarabia w piłce ręcznej, powiedz mi? W Wybrzeżu rozumiem, że grałeś trochę za buty, tak? I tam niewiele było, ale w porównaniu do piłkarzy?
Nie. To myślę, że to w porównaniu do piłkarzy to jest gdzieś tam dół. Jeżeli mówimy tutaj o poziomie ligowym takim, to myślę, że to jest tutaj taki dół pierwszej ligi w piłce nożnej. Jeżeli mówimy o takich klubach topowych, no to nie jest żadną tajemnicą, że najlepsi zawodnicy mogą uzyskać gdzieś w granicach 50 tysięcy euro, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Ale mówię,
da się żyć.
Pamiętajmy, że robimy to, co kochamy i wtedy tak, mamy pieniądze nie są takie. Możliwość zarabiania. Ja zawsze mówię, że to jest kwestia w piłce ręcznej dobry zawodnik, w ligowy dobry zawodnik zarabia w granicach 1 m² mieszkania na gdzieś na ościeżach miasta.
No, no proszę bardzo. A takie srebro mistrzostw świata czy brąz mistrzostw świata to daje jakieś konkretne apanaże?
No
czy
właśnie,
to tylko uścisk dłoni prezydenta no i lot samolotem?
Akurat nasz to był tak niespodziewany medal, ten pierwszy medal, że zdobywając go dzisiaj, pewnie ta gratyfikacja, którą mieliśmy wtedy, byłaby 10-krotnie większa, bo pamiętam, jak już kończyliśmy naszą reprezentacyjną karierę, jak ja kończyłem, to mieliśmy naprawdę niezłe premię przy zdobyciu oczywiście tych medali już olimpijskich, gdzie nie udało mi się na igrzyska pojechać. I jakby te gratyfikacje rosły, ale to też niosło się z tym, że piłka ręczna była bardziej popularna, bo pamiętajmy, że jak zaczynaliśmy grę w reprezentacji, to graliśmy w Radomiu dla 300 osób, z czego 150 to była rodzina i przyjaciele.
No właśnie, ten 2007 rok był w pewien sposób bardzo specyficzny dla polskiej piłki ręcznej. Ja przypomnę, że wtedy właśnie, tak jak powiedziałeś, zupełnie niespodziewane srebro mistrzostw świata. Tam rozłożyliście między innymi Argentynę, Brazylię, z Francją przegraliście. Potem Islandia, Tunezja, Słowenia, Rosja. Finał z Niemcami, przegrana 24-29. Ale to oglądało 20 tysięcy kibiców. Niemcy, tak, dopingowali mocno tą drużynę. Tam się wtedy, no, nie udało. Szmal, Bielecki, Tkaczyk, Lijewscy, Jureccy, Jurasik, Tłuczyński, Siódmiak, no jak to się mówi, same sławy. Można powiedzieć, że to pomogło polskiej piłce ręcznej, tak? Bo nagle kibice odkryli ją na nowo.
Na pewno pomogło, bo dzisiaj reprezentacja no, jest znowu w jakimś kryzysie. Bo to trzeba też sobie powiedzieć, że jesteśmy gdzieś tam w granicach między 15 a 25 miejscem na świecie. A jednak, kiedy gra reprezentacja Polski, to mamy pełną Ergo Arenę, 11 tysięcy ludzi, którzy wiedzą, na czym ta dyscyplina polega, bo kiedyś, jak my graliśmy, zaczynaliśmy wygrywać ten pierwszy medal, jak wygraliśmy w Niemczech, to wyjeżdżając z te mistrzostwa na konferencję prasową przed jeden dziennikarz, który był oddelegowany z przeglądu sportowego, Wojtek Osiński, i nie było więcej, a jakby z racji tego, że zaczęliśmy wygrywać w tym turnieju, tych dziennikarzy coraz więcej się pojawiało i w pewnym momencie spotkaliśmy się z czymś takim, że dziennikarze przychodzili do hotelu i chcieli wywiady non-stop, w dniu wolnym, w dniu meczowym, co było dla nas wielkim zaskoczeniem. I to na pewno tą naszą dyscyplinę pchnęło bardzo mocno do przodu. Niestety tutaj jakby osoby, które były odpowiedzialne za ten rozwój, bo my ciągle graliśmy dalej, nie zrobiły tego samego co siatkówka, czyli nie zapewniły tej kontynuacji napływu nowych zawodników i dlatego dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
No właśnie, potem był jeszcze wprawdzie brąz mistrzostw świata 2009 rok i można powiedzieć, że to były resztki tej drużyny sprzed 2 lat plus paru nowych zawodników, ale trzeba też powiedzieć, że pewne pokolenie piłkarzy ręcznych odeszło i tak jak wspomniałeś, nie zapewniono kontynuacji. Teraz nawet czasami na Facebooku podglądam, tam trener Jerzy Ciepliński związany głównie z kobietami, dosyć ostro mówi o tej sytuacji, która teraz jest. Dla ciebie pewnie to średnio zręczne, żeby mówić o tym, co jest, bo to Sławek Szmal jest teraz szefem.
Nie mam z tym problemu.
No dobra, no to co z tą piłką ręczną? O co chodzi?
No tak jak mówię, no, pamiętajmy, że Sławek Szmal jest od roku prezesem i dzisiaj drogą, którą nakreśliliśmy sobie wspólnie, bo ja również jestem w zarządzie, to jest przede wszystkim koncentracja na budowie znowu dzieci, żeby znowu gdzieś to pokolenie nasze się powtórzyło.
Ale wiesz, to musi być teraz inaczej, bo kiedyś ty sam mówiłeś, tak? Ty biegałeś cały czas po podwórku, tak? Mogłeś właściwie w każdej dyscyplinie zrobić karierę, bo byłeś sprawny, gibki i tak dalej, tak?
Oczywiście, ale dzisiaj jeździmy po Sławek, nie wiem, ile tysięcy kilometrów robi. On zbiera wszystkie, rozmawia z wieloma trenerami, z wieloma ludźmi z piłki ręcznej, szczególnie młodymi trenerami. Zmienił już system gry dzieci, który wprowadził ze Skandynawii. Wywalczył, czy uzgodnił z panem, z Ministerstwem Sportu, z panem Ministrem Sportu Akademię, czyli pomoc bezpośrednią dla trenerów i dla ośrodków, które chcą stworzyć piłkę ręczną. Bo dzisiaj jakby jest też system pieniądza. Już nie mamy jakby tych wielu zapaleńców sportowych, którzy chcieli zakładać kluby, którzy chcieli prowadzić kluby, na których to była jakaś droga życiowa. Dzisiaj człowiek musi być wynagradzany za to swoją pracę, za swoje zaangażowanie i musi otrzymywać taką materialną też pomoc, bo to każdy poświęca swój czas, który mógłby w dzisiejszych czasach, które mają tak wiele atrakcji, które niosą za sobą ten cały cyfrowy świat, muszą też mieć jakąś gratyfikację z tego, że jednak walczą o to dziecko, żeby wróciło do rzeczywistości i żeby chciało trenować, żeby poczuło chęć rywalizacji, żeby chciało być w zespole, żeby chciało funkcjonować w zespole. No dzisiaj trochę się zamykamy i ludzie, którzy kiedyś byli na zewnątrz aktywni, też jakby balansują na tej granicy i szukają swojej drogi.
No właśnie, kiedyś chyba było prościej, tak? Byli, tak jak ty mówisz, trenerzy zapaleńcy, gdzieś tam więcej trenowali z młodzieżą w szkołach akurat piłki ręcznej, na to stawiali, no i te talenty gdzieś naturalnie szły do najmocniejszych klubów.
Panie redaktorze, kiedyś mieliśmy dwa kanały w telewizji, jak nie było czterech parcelnych, to albo załogi G, to się wychodziło. No. Nikt nie oglądał z dzieci obrad Sejmu. Dzisiaj tych kanałów jest multum. Mamy całą przestrzeń internetu i naprawdę tych pokus jest wiele. Aczkolwiek widzę, że tendencja jest taka, już nawet widać w Europie, która jakby odgradza ten świat i ludzie chcą wracać na hale, chcą wracać na stadiony. Nawet widać po naszej hali. I oczywiście to też jest jakaś symbioza z tymi, jakie są wyniki, jaka jest grupa, jaki jest zespół, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że mamy tak wspaniałych kibiców, tak zaangażowanych. Widać dzieci z rodzicami, którzy przychodzą na nasze mecze, którzy krzyczą, którzy są. I myślę, że to będzie ewoluowało w taką stronę, gdzie też ci rodzice... No jesteśmy coraz bogatszym społeczeństwem. Ci rodzice też będą mieli czas, żeby poświęcić siebie na turnieju, na osobę, gdzie grali czwarto- i piątoklasiści, gdzie było też bardzo dużo rodziców, którzy dopingowali swoje pociechy. No i to na pewno cieszy.
No właśnie, jak jest z piłką ręczną na Pomorzu w tej chwili? O tym porozmawiamy za chwilę. Moim Państwa gościem w audycji Facet na luzie jest Damian Wleklak.
Facet na luzie.
Damian Wleklak, polski piłkarz ręczny, środkowy rozgrywający, reprezentant Polski, 160 meczów w reprezentacji, srebrny i brązowy medal Mistrzostw Świata, grał też w Bundeslidze, obecnie jest działaczem sportowym, dyrektorem sportowym PGE Wybrzeże Gdańsk. Damian, grałeś dwa sezony w Niemczech, mówiłeś, że trochę późno tam w sumie trafiłeś, trochę się zasiedziałeś w Płocku. Jaka jest różnica między niemiecką a polską piłką ręczną? I tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o tym, co się dzieje na parkiecie, ale też o tym, co się dzieje na trybunach, w telewizjach i tak dalej.
Na pewno. Organizacyjnie to jest chyba jedna z najlepszych lig. No, pamiętajmy, że tam normalny kalendarz dostaje zawodnik nie tylko z meczami, ale też z pewnymi obowiązkami, gdzie trzeba swój klub reprezentować u sponsorów, gdzie są jakieś wydarzenia w mieście, gdzie każdy zawodnik ma przypisane swój system pracy, czyli fizjoterapeuta i tak dalej. No, jedno co się spotkało, na przykład u nas klub Bundesligi, a fizjoterapeuta miał swój prywatny gabinet i każdy miał swoje godziny wyznaczone. Tak? Tam on też nie miał czasu, żeby siedzieć 2 godziny na treningu, bo to była jego strata. Oczywiście jak coś się wydarzyło jakiegoś niebezpiecznego, to też była od razu reakcja i zawodnik był zaopiekowany. Pewne obowiązki takie jak po meczu na przykład był wyznaczony zawodnik, który musiał iść do pubu na 2 czy 3 zawodników, już teraz nie pamiętam dokładnie, musieli iść do pubu na hali, gdzie trzeba było być z kibicami. Trzech zawodników szło do strefy biznesu, gdzie musieli być też z kibicami. No to jest już taka automatyka.
System.
Cały system, oczywiście. Pełne hale i to hale na chyba 3000 to były najmniejsze hale. Jeśli pamiętam, pojechaliśmy do Kielu, graliśmy w Kielu z moim zespołem, to był mój pierwszy mecz. No i na 10 minut przed rozpoczęciem ja słyszałem, że zawsze w Kielu jest 10 tysięcy ludzi, pełna hala. Rozgrzewając się i kończąc rozgrzewkę, patrzę i tych kibiców jest bardzo mało. I schodząc mówię do mojego przyjaciela, kolegi z zespołu, mówię, słuchaj, no chyba tak kiepsko gramy, że nikt do nas nie przyszedł na ten mecz, już z połowa hali będzie. Mówi, mówi, wyjdziemy już na prezentację, to mówi, będzie 3/4, a jak zaczniemy pierwszy gwizdek, to będzie pełna hala. I faktycznie tak się wydarzyło, 10 tysięcy ludzi, obojętnie z kim grali, to ci ludzie są i ci ludzie mają dożywotnie karnety i naprawdę tam trzeba czekać dość długo, żeby dostać karnet. Więc to, no to
a jest... co za tym idzie od razu? Telewizja, tak? Jak telewizja, to sponsorzy,
prawa,
budżety?
Liga ma swojego też sponsora. No teraz czytają opracowania, że ekwiwalent i zainteresowanie dynamicznie wzrasta co roku. Tak jak wspominałem, derby północy, czyli mecz Kielu z Flensburgiem, 1 200 000 telewizów śledziło na żywo, więc to jest już naprawdę bardzo dobry wynik. Z tego co pamiętam, chyba naszą reprezentację w tym szczytowym okresie było, oglądalność była na poziomie 6 milionów. Mhm. Więc widać to, że ta dyscyplina bardzo mocno się rozwinęła. Widać tak samo w Danii, gdzie dyscyplina, gdzie są już dwa zespoły w Lidze Mistrzów. Wcześniej tego nie było. Oczywiście Hiszpania, ale też i Portugalia. Więc to fajny taki prognostyk na przyszłość dla naszej dyscypliny.
A to co szkodzi, żeby ten niemiecki, duński czy hiszpański system przeflancować do nas?
Myślę, że w każdej dyscyplinie motorem napędowym jest reprezentacja i tutaj to, co Sławek chce tworzyć, żeby zacząć znowu od tego poziomu dzieci, żeby tych dzieci było jak najwięcej. Oczywiście zainteresowanie tym też wzrośnie, ale myślę, że takim następnym krokiem będą lepsze wyniki, choć to nie przyjdzie tak szybko, jak się wydaje, bo to na to potrzeba kilku lat, ale to może być następnym takim krokiem, gdzie nasza dyscyplina zyska dużo w oczach kibiców. Ja się cieszę, że na naszej hali mamy od 6 kolejek wyprzedaną całą halę. Co prawda to jest mała hala na 1000 osób, ale mam niespodziankę dla kibiców. 10 grudnia zagramy na Ergo Arenie, więc wszyscy będą mogli przyjść z Industrią Kielce. Mam nadzieję, że powalczymy w tym meczu, tak jak w zeszłym sezonie i będzie dużo emocji.
A no właśnie, no skoro przeszedłeś tak ekspresowo do swojej drużyny, do PGE Wybrzeże, to jak to właściwie się stało, że z powrotem wróciłeś? Bo trzeba przypomnieć, że jakby po zakończeniu tej kariery zawodniczej, po grze w Niemczech, działałeś jako asystent Bogdana Wenty, byłeś też pierwszym trenerem tymczasowym razem z Danielem Waszkiewiczem w 2012 roku. Kiedy Wybrzeże po raz kolejny upomniało się o ciebie?
Przychodziliśmy na takie spotkanie właśnie jako sztab, czyli z Bogdanem i z Danielem do pana świętej pamięci, pana prezydenta Adamowicza i wówczas jeszcze był wiceprezydent Andrzej Bojanowski. Zaproponowali, bo ja już kończyłem karierę i dostałem propozycję od nich, żeby odbudować Wybrzeże Gdańsk. Byliśmy chyba wtedy na poziomie trzeciej ligi. Nasze stowarzyszenie było lekko zadłużone i spotkałem wtedy też tutaj w klubie już Zbyszka Trzoskę, który był kiedyś zawodnikiem Spójni Gdańsk i Rysia Gaudena i od tej pory zaczęliśmy odbudowywać nasz klub na takich bardzo zdrowych zasadach. Wiadomo, że jeżeli się robi coś na zdrowych zasadach, to nie ma takiego szybkiego postępu, jeśli chodzi o aspekt sportowy, ale myśmy awansowali, trochę utknęliśmy w pierwszej lidze na jakiś czas, czyli dzisiejszej centralnej lidze, zapleczu Ekstraklasy, potem wyszliśmy do Ekstraklasy i od kilku lat jesteśmy niezmiennie w Ekstraklasie, czyli w Superlidze, Orlen Superlidze. Mam naprawdę bardzo fajny zespół, jeśli chodzi o klub, o pracowników klubu i Jacka Pałę jako prezesa. którego też gdzieś udało mi się pozyskać z rynku. Jest akurat bardzo tabelkowy, excelowy i mi to pomaga. No i udało nam się też porozumieć z Patrykiem, naszym trenerem, który zbudował wokół siebie fajny sztab i myślę tych zawodników, których dzisiaj mamy, bardzo perspektywiczni, którzy mam nadzieję, że spełnią moje marzenia, bo jakby marzeniem moim zawsze było to, żeby dawać szansę młodym polskim zawodnikom na rozwój i później na zaistnienie w tych najlepszych klubach. Dzisiaj jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, ale też oczywiście nie powiem, o czym marzymy, jeśli chodzi o wynik sportowy, ale na pewno...
O pucharach, ja powiem.
To są na pewno nasze gdzieś tam marzenia. Zespół jest ambitny i co roku ten i organizacyjny, ten sportowy i co roku chcemy więcej, co się wiąże z dużą pracą, ale mamy też dużą frajdę z tego.
Ja od razu powiem, że PGE Wybrzeże w tej chwili zajmuje trzecie miejsce razem za tymi drużynami, których w zasadzie, ja się śmieję, wyprzedzić nie można, tak, ze względu na budżety Orlen Wisła Płocki, Industria Kielce, ale trzecie miejsce to jest absolutny hit i przyznam się szczerze, że ja Damiana starałem się zaprosić na ubiegłą niedzielę, a on mi mówi tak, no Sławek, ty zwariowałeś, do Kwidzyna jedziemy, tak, jest mecz, derby i tak dalej, ale nie wyszło, co? Co tam w tym Kwidzynie się działo? Prowadziliście 5 bramkami, a potem...
Ogólnie zagraliśmy bardzo słabe zawody, to bardzo nerwowe zawody, to trochę też rzutowało na ten wynik. Kwidzyn bardzo mocno walczył. Tutaj chcę podziękować naszym kibicom, bo było nas dość dużo na tej hali i chłopcy mieli naprawdę fajne warunki do tego, żeby wygrać ten mecz. No czasami to pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami. Jeszcze nie jesteśmy na tyle dojrzałym zespołem, bo w pewnym momencie wygrywaliśmy nawet 5 bramkami na chyba 10 minut przed końcem spotkania i myśleliśmy już, że ten mecz dowiedziemy, aczkolwiek no Kwidzyn to wyrwał nam i myślę, że to będzie też taka złość sportowa, która nam pozwoli na dalszy rozwój, bo nieraz tak bywa, że gdzieś poczujemy się zbyt pewnie. I myślę, że to znowu troszeczkę w sporcie, no pokora jest zawsze potrzebna i jakby powrót do tej pracy, do korzeni pracy jest też nam potrzebny i myślę, że tutaj z tego co wiem, po rozmowach z trenerem bardzo mocno przepracowaliśmy ten tydzień i zrobimy wszystko, żeby dzisiaj w tym spotkaniu z Zagłębiem Lubin te 3 punkty zdobyć.
No to zespół, który jest tam w końcówce, to muszą być. Gorzej będzie z Wisłą.
Ale nie
Wisłą,
zapominajmy,
z Wisłą Płock,
że wygrał tydzień temu z Kaliszem, także no na pewno nas czekają ciężkie zawody dzisiaj.
Powiedz, jak to jest w ogóle zorganizowane? Wiadomo, że piłka ręczna, tak jak mówimy, to jest szukanie własnych talentów na Pomorzu, ale też ściąganie utalentowanych zawodników z kraju przy niedużym budżecie, który macie. Jak to się udaje? Jak jest zorganizowana praca w klubie?
No tak jak wspomniałem tutaj razem z Jackiem i wypracowaliśmy sobie jakiś system pracy. Jacek odpowiada za całą część biurową, Patryk odpowiada za całą część sportową. Siadamy razem wspólnie przy nazwiskach, jak szukamy zawodników na poszczególne pozycje. Mamy Dominika Bunisowskiego, który nam robi cały research każdego zawodnika. Mamy Marcina ze Skeko, który robi nam analizę każdego zawodnika pod kątem zdrowia. Mamy drugiego trenera, Marcina, który też musi przeglądać tych zawodników, których mu dajemy i tak naprawdę wrzucamy tych zawodników do niego, chyba że to jest bramkarz, to jeszcze Sebastian Suchowicz i potem ci zawodnicy wracają do nas, jeżeli jest zielone światło od nich, że możemy takiego zawodnika brać, to jeszcze przyjeżdża ten zawodnik na testy, potem Łukasz Wicha, który też odpowiada za cechy motoryczne, zajmuje się tym zawodnikiem i dopiero wtedy siadamy do rozmów na temat pozyskania tego zawodnika, warunków finansowych. No i na koniec trafia znowu to do Jacka, czy te warunki finansowe jesteśmy w stanie
spełnić.
Spełnić i ile ja muszę wykonać pracy, żeby tego zawodnika pozyskać.
A ze sponsorami? Jak to wygląda? Nie ma zbyt dużych firm, nie ma, to już minęły te czasy, gdy były trzy duże firmy na wybrzeżu i można było zawsze coś od nich wyszarpać. Teraz to jest chyba raczej współpraca z grupą mniejszych sponsorów, przyjaciół piłki ręcznej, tak trzeba powiedzieć.
Tutaj to myślę, że ta audycja by nie starczyła, żebym opowiadał wszystko o naszych sponsorach, bo mamy naprawdę wspaniałą grupę ludzi.
Ja widziałem ciebie, że zagadujesz bardzo wielu ludzi, próbujesz jakby ich wciągnąć, tak? Zachęcić do tego.
Mamy 70 partnerów. Oczywiście głównym partnerem jest PGE dzisiaj.
No dobrze.
Ale tutaj mamy też bardzo, bardzo dużą pomoc od naszego miasta Gdańsk. I tych partnerów, którzy też mamy, którzy są z nami i którzy też przychodzą na mecze, interesują się tym, co się dzieje w klubie. No jest dość znaczna grupa. Oni też nam pomagają w pracy nad nowymi kontaktami. Gdzieś nam otwierają też drzwi. My staramy się też łączyć te biznesy, bo to jest tak naprawdę moja praca, gdzie staram się tych naszych sponsorów powiązać, żeby też między sobą mogli działać i żeby to im pomagało w funkcjonowaniu na co dzień w swoich firmach. Myślę, że to jest nasza droga, tak? Że zawsze ta grupa, która jest z nami, ona jest nie tylko wsparciem finansowym, ale też takim mentalnym, bo często też ci prezesi przy różnych problemach naszych klubowych, pamiętajmy, że to są ludzie doświadczeni w biznesie i nas też bardzo mocno wspierają w takiej codziennej pracy.
No i tylko trochę większa hala by się przydała. Hali przy ulicy Zawodników, gdzie ty zaczynałeś, już nie ma, tak? Niektóre są za duże. Ta, w której teraz gracie, trochę już mała, bo kibice są, chodzą, szaleją.
Tu wspieramy pana rektora Krzysztofa Wilde, który jest rektorem Politechniki i wiemy, że jest projekt na halę i tutaj pracujemy też i chcemy jak najbardziej mu pomóc, żeby ta hala powstała, bo to jest hala na 2200 miejsc.
Taka akurat wtedy.
Taka by akurat dla nas, taka typowa, taka jaka była na Zawodniku, za którą bardzo tęsknimy. Szczególnie ja, bo tam dużo sentymentu zostawiłem swojego i dużo swojej pracy.
Ale wiesz, że żeby pomóc, to musicie zająć trzecie miejsce. Będzie to trzecie miejsce w tym sezonie? Drugie?
Pierwsze? Ja myślę, że będzie lepsze. Chciałbym, żeby było lepsze miejsce niż w poprzednim. I tego się będę trzymał. Mówię, nie mogę tego obiecać, bo niestety już lata nie pozwalają na to, żeby grać na parkiecie. Kiedyś mogłem takie deklaracje składać, ale dzisiaj już mogę pograć w tenisa albo popływać.
No a przede wszystkim dbać o to, aby PGE Wybrzeże Gdańsk osiągało jak największe sukcesy. Damian Wleklak, polski piłkarz ręczny, środkowy, rozgrywający, reprezentant Polski, obecnie działacz, dyrektor sportowy PGE Wybrzeże Gdańsk, był moim państwa gościem. To był Facet na luzie. Dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia. Pa, pa.
Do widzenia. Pa, pa. Pozdrawiam wszystkich.
Facet na luzie.